Szwejk szykował się do wyjścia na miasto, by rozejrzeć się za jakimś pinczerem, gdy do drzwi zadzwoniła młoda dama i zapytała o porucznika Lukasza. Obok niej stały dwa ciężkie kufry, a na schodach dojrzał Szwejk jeszcze czapkę posłańca, który schodził w dół. Nie ma go w domu, rzekł Szwejk twardo. Ale młoda dama weszła tymczasem do przedpokoju i wydała Szwejkowi kategoryczny rozkaz. Wnieście kufry do pokoju. Bez pozwolenia pana porucznika nie można, rzekł Szwejk. Pan porucznik nakazał mi, abym bez jego pozwolenia nigdy nic nie robił. Zwariowaliście czy co? Zawołała młoda dama. Przyjechałam do pana porucznika w gościnę. Nic o tym nie wiem, odpowiedział Szwejk. Pan porucznik jest na służbie i wróci do domu dopiero w nocy, a ja otrzymałem rozkaz wyszukania dla niego pinczera. O żadnych kufrach ani o żadnej damie nic nie wiem. Teraz zamykam mieszkanie, więc bardzo proszę, aby pani wyszła. Mnie nikt nic nie powiedział, o żadnej obcej osoby, której nie znam, nie mogę pozostawić tutaj w mieszkaniu. Tak jak na naszej ulicy, u cukiernika Bielczyckiego, zostawili w mieszkaniu jakiegoś człowieka, a on sobie otworzył szafę, zabrał, co mu się podobało i poszedł. Ja nic złego o pani nie myślę, mówił Szwejk dalej, widząc, że młoda dama załamuje ręce i płacze, ale zostawić pani tutaj nie mogę. Sama to pani rozumie, ponieważ mieszkanie zostało oddane pod moją opiekę, a ja jestem odpowiedzialny za każdy drobiazg. Dlatego jeszcze raz panią grzecznie proszę, żeby się pani wcale nie fatygowała mnie przekonywać. Dopóki nie otrzymam rozkazu, ani brat, ani swat nic mi nie może rozkazać. Bardzo mi przykro, ale muszę z panią w taki sposób rozmawiać. Ale w wojsku musi być porządek. Tymczasem młoda dama uspokoiła się trochę. Z torebki wyjęła bilecik, napisała na nim kilka słów ołówkiem, włożyła go do milutkiej małej koperty i tłumiąc łkanie rzekła: zanieście to panu porucznikowi. Ja tymczasem poczekam tutaj. Macie 5 koron za fatygę. Nic z tego nie będzie, odpowiedział Szwejk, dotknięty nieustępliwością niespodziewanego gościa. Niech pani zabierze swoje 5 koron, ma je pani tutaj, proszę, na krzesełku i jeśli pani chce, to niech pani idzie razem ze mną do kosza. Poczeka pani chwilę, a ja ten liścik oddam i przyniosę odpowiedź. Ale żeby pani miała tymczasem tutaj siedzieć, to o tym nie ma mowy. Po tych słowach wciągnął kufry do przedpokoju i szczękając kluczami, jak jakiś klucznik na zamku, rzekł z naciskiem: zamykamy! Młoda dama, zupełnie bezradna, wyszła do sieni. Szwejk zamknął drzwi i ruszył naprzód, a ona jak piesek dreptała za nim i dogoniła go dopiero wtedy, gdy Szwejk wstąpił do trafiki po papierosy. Szła teraz obok niego i starała się nawiązać rozmowę. Czy oddacie list z pewnością? Kiedy mówię, że oddam, to oddam. A czy pan porucznik będzie w koszarach? Tego nie wiem. Szli znowu obok w milczeniu i dopiero po długiej chwili towarzyszka Szwejka zaczęła mówić. Przypuszczacie więc, że pana porucznika nie ma w koszarach? Nie przypuszczam. A jak sądzicie, gdzie mógłby być? Tego nie wiem. Rozmowa znowu została przerwana na długo i dopiero pytanie młodej damy wznowiło ją. Czy nie zgubiliście mojego listu? Jak dotąd jeszcze nie. A więc na pewno oddacie go panu porucznikowi? Tak. A czy aby jest w koszarach? Mówiłem już, że nie wiem, odpowiedział Szwejk. Dziwię się, że są na świecie ludzie tak ciekawi i wciąż pytają o tę samą rzecz. To tak samo jak ja bym zatrzymywał na ulicy co drugiego człowieka i zapytywał go, którego dzisiaj mamy. Na tym skończyła się próba nawiązania rozmowy ze Szwejkiem, a dalsza droga w stronę koszar upłynęła dwojgu w zupełnym milczeniu. Dopiero gdy zatrzymali się koło koszar, Szwejk poprosił damę, aby na niego poczekała, a sam wdał się w rozmowę o wojnie z stojącymi w bramie żołnierzami, z czego młoda dama musiała mieć osobliwą uciechę, gdyż przechadzała się nerwowo i wyglądała jak wcielenie rozpaczy, widząc, że Szwejk zabiera się do gruntownych wywodów o wojnie z tak głupim wyrazem twarzy, jaki można było widzieć onego czasu w kronice wojny światowej, gdzie była fotografia z podpisem austriacki następca tronu rozmawia z dwoma lotnikami, którzy zestrzelili aeroplan rosyjski. Szwejk Usiadł na ławie w bramie i wywodził, że na froncie karpackim ataki załamywały się, że dowódca Przemyśla, generał Kusmanek, przybył do Kijowa, że w Serbii pozostało za nami już 11 punktów oparcia i że Serbowie nie wytrzymają zbyt długo takiego pędzenia za naszymi żołnierzami. Następnie zabrał się do krytyki poszczególnych znanych bitew i objawił światu wielką prawdę, że oddział wojska, otoczony ze wszystkich stron, musi się poddać. Gdy się już dość nagadał, uznał za właściwe wyjść przed bramę i rzec rozpaczającej damie, żeby nigdzie nie chodziła, bo on zaraz wróci. Poszedł na górę do kancelarii, gdzie zastał porucznika Lukasza, który objaśniał akurat jakiemuś podporucznikowi budowę rowów strzeleckich i wyrzucał mu, że nie umie rysować i nie ma pojęcia o geometrii. Patrzcie, kolego, rysuje się tak. Jeśli do danej poziomej mamy dorysować prostopadłą, to trzeba nakreślić taką, aby tworzyła stamtąd kąt prosty. Rozumiecie? Tylko w taki sposób prowadzi się rowy strzeleckie we właściwym kierunku i nie doprowadza się ich do nieprzyjaciela. Pozostajecie w odległości 600 metrów od niego, ale tak jak wykreślicie, to wpakujecie nasze pozycje w linię nieprzyjacielską i staniecie prostopadle do nieprzyjaciela, podczas gdy wy musicie uzyskać pozycję bojową mocno wysuniętą do przodu. Przecież to zupełnie proste, nieprawda? A porucznik rezerwy, kasjer jakiegoś banku, stał zrozpaczony nad planem, nie rozumiał z niego nic i odetchnął z ulgą, gdy Szwejk podszedł do porucznika. Posłusznie melduję, panie oberlejtnant, że jakaś pani posyła panu ten list i czeka na odpowiedź. Mówiąc to, mrugnął bardzo wymownie i poufale. Treść listu nie wywarła na poruczniku przyjemnego wrażenia. Kochany Henryku, mąż prześladuje mnie. Muszę koniecznie skorzystać z twojej gościnności przez kilka dni. Ależ to bydle z tego twojego ordynansa. Jestem nieszczęśliwa. Twoja Ketty. Porucznik Lukasz westchnął. Pociągnął za sobą Szwejka do pustej bocznej kancelarii, zamknął drzwi i zaczął przechadzać się między stołami. Gdy wreszcie stanął obok Szwejka, rzekł do niego: ta dama pisze, że jesteście bydle. Co jej zrobiliście?
Nic jej nie zrobiłem. Posłusznie melduję. Zachowałem się wobec niej bardzo przyzwoicie, proszę pana oberlejtnanta, ale ona chciała się od razu usadowić w mieszkaniu. A przecież nie otrzymałem od pana żadnego rozkazu, więc jej w mieszkaniu nie zostawiłem. I jeszcze do tego przyjechała z dwoma kuframi, jak do siebie.
Porucznik westchnął głośno jeszcze raz, co Szwejk powtórzył za nim.
I co to ma znaczyć? Krzyknął groźnie porucznik.
Posłusznie melduję, panie oberlejtnant, że to ciężka sprawa. Przy ulicy Świętego Wojciecha wprowadziła się do mieszkania pewnego tapicera jakaś panienka. A on nie mógł jej wypędzić od siebie i musiał otruć gazem świetlnym siebie i ją. I było po frajdzie. Z kobietami jest krzyż pański.
Nie, no wiem, ja wiem.